Sportowa Arena.
Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 19, więc czas na Sportową Arenę. Program realizuje Jarosław Pachczyński, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór na antenie, a także później na stronie internetowej Radia Poznań w zakładce audycji, a także w serwisie streamingowym Spotify. Nasza audycja będzie do odsłuchania, ale teraz na żywo można posłuchać rozmowy o wielkopolskiej koszykówce męskiej drugoligowej, bo zespołów z naszego regionu w tych rozgrywkach nie brakuje i na przykładzie trzech klubów troszeczkę o tym drugoligowym koszykarskim życiu w Wielkopolsce sobie porozmawiamy. Goście w studiu to koordynator sekcji koszykówki Pyry AZS Szkoły Gortata Poznań Krzysztof Karpowicz. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór.
I trener Mikstol Tarnowi Tarnowo-Podgórne Rafał Urbaniak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w trakcie naszej audycji połączymy się także z Tomaszem Konowalskim, który jest prezesem drużyny Sklep Polski MKK Gniezno. Drużyny z Gniezna i z Tarnowa Podgórnego występują w grupie A drugiej ligi koszykarzy, a w grupie D występuje Pyry AZS Szkoła Gortata, no bo są cztery drugie ligi w całej Polsce i tak się złożyło, że akurat wielkopolskie zespoły są podzielone. Ta granica między grupą A a grupą D tak mniej więcej przez Poznań przechodzi, ale trochę rozdziela, że niestety, może tak na początek, Pyra Poznańska z Tarnowią Tarnowo-Podgórne już drugi sezon derbów nie grają, bo akurat Kreska przechodzi przez Poznań i właśnie w dwóch różnych grupach wylądowaliście. Trochę, panie trenerze, zwracam się do Rafała Urbaniaka z Tarnowi. Szkoda, bo te derby z poznańskimi drużynami, których jest kilka, to zawsze emocjonujące były. Trochę ich brakuje.
Brakuje bardzo pod względem sportowym, pod względem oglądalności i widzów przychodzących na spotkania. Na pewno derby rządzące się swoimi prawami sprowadzają jakby tej publiki dużo więcej niż granie gdzieś z pomorskimi drużynami, które już któryś rok z rzędu nam przydzielili. No tu pod względem jakby finansowo-sportowym też jest to moim zdaniem no troszeczkę naszego Polskiego Związku Koszykówki zły podział, ponieważ no my w każdej rundzie no przejedziemy no tysiące kilometrów więcej, spędzimy w busach, w podróży godziny więcej na dojazdy do klubów, które są nad morzem. No i to jest w pewien sposób problem. Szczególnie, że tak jak mówimy, no tutaj są zespoły na miejscu, tak to nazwijmy, i no na pewno dodałoby to jakiegoś smaczku, jakbyśmy mogli rywalizować.
No i finansowo lepiej trzy razy jechać do Poznania niż kilka razy właśnie nad morze, do Cetniewa, do Trójmiasta, czy też w zachodniopomorskie też tam starzają się wyjazdy, a z derbów tak. Pozostają wam tylko zespoły z Międzychodu i z Gniezna. O Gnieźnie też będziemy rozmawiać. Pyra ma z kim grać derby, bo jest Wiara Lecha w drugiej lidze, jest drugi zespół Enea Basketu Poznań. Różnica jest tylko taka, że na Dolny Śląsk częściej jeździcie i logistycznie chyba akurat w przypadku poznańskich drużyn pewnie ta grupa akurat dobrze dobrana. Tylko szkoda właśnie pewnie, że do Tarnowa nie ma bliskiego wyjazdu.
Zawsze są plusy i minusy w każdej sytuacji. Jak to mówią, medal ma dwie strony. Z jednej strony rzeczywiście, patrząc na nasz tutaj region, zespołów, które grają w drugiej lidze jest kilka i w zasadzie moglibyśmy połowę jednej dywizji przynajmniej zabezpieczyć, ale Polski Związek Koszykówki nie chce się godzić na tego typu rozwiązania, żeby regionalne powstawały dywizje. Stąd też prawdopodobnie ich decyzja taka, a nie inna, że trzy zespoły grają w jednej grupie, pozostałe trzy grają w drugiej grupie, cztery.
Bo jeszcze jest drużyna z Pleszewa,
tak, z
Wielkopolski.
Tak, dokładnie. Trudno powiedzieć, co jest lepsze. Z jednej strony my troszeczkę się cieszymy, bo mamy możliwość grania z nowymi zespołami. Też graliśmy jeszcze do niedawna w tej grupie A, czyli zachodniopomorskie, Pomorze i tak dalej. Natomiast w tej chwili Dolny Śląsk jest przez nas częściej odwiedzany i to jest coś nowego, nowe doświadczenia. Natomiast logistycznie rzeczywiście mamy troszeczkę bardziej komfortową sytuację, bo najdalszy wyjazd to jest z Gorzelca, a tak wszystkie pozostałe oscylują wokół Wrocławia, Jeleniej Góry, Gorzowa czy Zielonej Góry.
Szybkimi drogami można dojechać. Więc a propos wyjazdów w okolice Wrocławia, to w ostatniej kolejce akurat zespołem Śląska Wrocław, czyli powiedzmy Akademią Śląska, czy też można nazwać to rezerwami szeroko rozumianymi drużyny z ekstraklasy, przegraliście we Wrocławiu 75-83. W tabeli zajmujecie 11 miejsce, bilans 5 zwycięstw, 8 porażek. No taki bilans nazwijmy to, umiarkowany. Jak pan to ocenia?
Zdecydowanie umiarkowany. Początek sezonu, początek tej pierwszej rundy był całkiem przyzwoity. 4 zwycięstwa i fajne miejsce w tabeli. Natomiast w drugiej części tej pierwszej rundy mamy troszeczkę kłopot. A mianowicie chodzi tutaj o sprawy kadrowe. Przede wszystkim nasz podstawowy zawodnik Paweł Wiśniewski, wokół którego konstruowaliśmy też między innymi zespół, wypadł nam praktycznie na 2 miesiące w związku z jego uczestnictwem w reprezentacji kraju głuchych w koszykówce. Między innymi teraz był w Japonii, w Tokio na Igrzyskach Głuchych, gdzie polska reprezentacja zajęła 7. miejsce. Niestety 2 miesiące to jest dużo meczów, dużo grania, kilka meczów, które być może moglibyśmy wygrać, to nie udało się. No, znamy przyczyny, godzimy się na to i mamy nadzieję, że druga część sezonu będzie lepsza.
A jak on sobie ze swoją wadą radzi w drużynie?
Doskonale, to jest bardzo inteligentny, mądry chłopak, który potrafi się przystosować do każdych warunków i żaden z nas nie widzi jakikolwiek problemów z komunikacją między zawodnikami, czy między nim a trenerem, czymkolwiek. On po prostu potrafi się dostosować, czy to za pomocą urządzeń, czy to za pomocą chociażby postawy i wsłuchiwania się w tego, co jest mowa. Aha, czym jest
ale
mowa.
Też jakiś specjalny aparat ma, który pozwala mu grać?
Tak, z tego co wiem, to tak. Uh-huh.
No i więcej pewnie gestów też niż
tak,
może jakieś
ale
rozmowy.
Tak jak powiedziałem, taka osoba jak on potrafi się doskonale dostosować do sytuacji i świetnie sobie radzi. Uh-huh.
Jak wygląda ten skład, jak wygląda drużyna, jakie ma cele, to sobie też w dalszej części audycji porozmawiamy, ale tak analizując sytuację bieżącą, no to Mixtol Tarnowia, Tarnowo Podgórne, grupa A, ta nieszczęśliwa grupa A, drugi sezon, może zmienią, bo tak, panie trenerze, odnoszę wrażenie, że co 2-3 sezony te poznańskie drużyny przeskakują z grupy A do grupy D, raczej właśnie byliście raczej w grupie z poznańskimi drużynami, może ta kreska będzie w końcu wyrysowana inaczej, zobaczymy, kto będzie spadał z innych lig i awansował. Ale wracając do bieżącej sytuacji, to było u siebie pewne zwycięstwo z basketbolem Elbląg, 99-66 w sobotę w sali przy Nowej 15 i 5. miejsce w tabeli, bilans 9-3, ale bilans domowy 6-0. To jest chyba to, czym Tarnowia się przede wszystkim może w tym sezonie pochwalić.
Tak jest mój zawsze nadrzędny cel, żeby dbać o ten parkiet własny i wygrywać no, wszystko u siebie, tak na dobrą sprawę. W tym roku się to udaje. Myślę, że początek mieliśmy taki niezbyt fortunny. Przegraliśmy gdzieś 2 mecze bardzo bliskie, w jednym prowadziliśmy dużo. No ale gdzieś w związku z tym, że mamy praktycznie w połowie nowy skład, musiało to jednak troszeczkę potrwać, zanim chłopaki poznają, w jaki sposób ja pracuję, co ja będę od nich wymagać, jaka jest atmosfera w zespole, kto jaką ma rolę, musiał z tą rolą się jakoś oswoić. Także no, musiało to trochę potrwać, no i w tej chwili jakoś wydaje mi się wchodzimy na dobre tory. Mamy 6 wygranych z rzędu i ważne wygrane na wyjeździe w Gnieźnie i w Koszalinie. Także no, idziemy do przodu, oczywiście patrzymy na każdy kolejny mecz, ale no, rzeczywiście może to miejsce w tabeli nie jest też takie adekwatne w stosunku do naszego bilansu, bo mamy 3 porażki, 9 zwycięstw, mamy mecz zaległy, więc jeżeli ten mecz byśmy wygrali teraz w weekend, no to na pewno też ta nasza pozycja w tabeli się poprawi.
Mhm. Nawet punkcik już można generalnie w wirtualnej tabeli dopisać. No, ten ostatni mecz wygrany wyraźnie z basketbolem Elbląg, ale myślę, że takie najbardziej cenne, jeśli chodzi pewnie o rozmiary, zaskakujące zwycięstwo, to bardzo wysoka wygrana z Sokołem Międzychód, który zawsze ma ambicje wysokie, zawsze jest na tych pierwszych 2 miejscach w tabeli, niedawno w ogóle nawet grał w pierwszej lidze, a wy, no już ponad miesiąc temu był ten mecz, ale pamiętam, no rozgoniliście drużynę z Międzychodu na własnym parkiecie dosyć znacznie.
No, ten mecz miał dodatkowy smaczek, bo przez wiele lat reprezentujący barwy Międzychodu Damian Szymczak zmienił barwy i jest u nas. I ten mecz był wyjątkowy zarówno dla nich, dla nas i dla samego Damiana. No, ułożył się akurat pod nasze dyktando. Myślę, że Sokół Międzychód w tym roku ma dosyć spore problemy z jakością na obwodzie i gdzieś tam szuka swoich rozwiązań dopiero, żeby grać lepszy basket w tym roku. No ale rzeczywiście ten mecz był dobry w naszym wykonaniu i wygraliśmy go znacznie i no to cieszy, co mogę powiedzieć.
Natomiast ta twierdza przy Nowej 15 faktycznie to jest taka hala, gdzie każdy tą klepkę swoją zna i tak faktycznie najlepiej się czuje, bo może nie jest jakoś wybitnie specyficzna, ale taki swój klimat ma hala przy Nowej 15 z tą trybuną właściwie przy boisku. Niewielką, ale jak wygrywacie, to nawet potrafi się ta trybuna zapełnić.
Tak. Hala rzeczywiście no jest, nie jest jakoś bardzo specyficzna jak niektóre stare hale, gdzie mają miękkie kosze, miękkie tablice i można rzucać byle w stronę kosza i piłka wpada. U nas to troszeczkę inaczej wygląda. Co roku też przechodzi hala modernizację i tutaj nasz OSIR bardzo dba o to, żeby obiekt był dobrze wykończony. 2 lata temu zmieniali parkiet na nowy, w tym roku oświetlenie, obręcze mamy nowe, co też musiało potrwać, zanim te obręcze stały się naszym atutem, a nie drużyny przyjezdnej. Także no...
Parę razy piłka się odbić musiała, tak?
Tak. Także no rzeczywiście, no ale tak jak powiedziałem na początku, bardzo ważne jest dla nas, dla mnie, żeby bronić własnego boiska i to jest dla nas kluczem. No na razie to robimy.
Natomiast domem Pyry AZS-u Poznań jest hala POSIR B przy ulicy Spychalskiego, czyli na poznańskiej Chwiałce od lat. No taka typowo koszykarska hala, bo gra tam i MUX, gra tam i Wiara Lecha i pewnie młodzieżowe drużyny też jeszcze tam starają się wcisnąć. I całe szczęście, że chyba trenujecie też w tej hali, bo to nie jest w Poznaniu łatwe, żeby grać w tej samej hali i trenować.
Tak, w obecnych czasach trenowanie i granie w tej samej hali jest trudnym zjawiskiem, natomiast tak, rzeczywiście trenujemy tam i gramy. Mamy doskonałe relacje, układy w cudzysłowie z POSIR-em, którym doskonale nam się współpracuje, pomijając fakt, że tych hal powinno być więcej do dyspozycji, ale jest okej. My tam się dobrze czujemy, mamy swoje miejsce, mamy swoją bazę i nie narzekamy.
Na zegarze 27 minut po godzinie 19 pozwolimy sobie na muzyczny przerywnik, a w tym czasie łączymy się z Gniezdem i za chwilę na naszej antenie rozmowa z prezesem MKK Gniezno Tomaszem Konowalskim, a potem wrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi w studiu. Będziemy o Tarnowi, Tarnowo Podgórne i Pyrze AZS Poznań rozmawiać. No ale teraz muzyczny przerywnik.
Sportowa Arena.
Na zegarze w pół do ósmej koszykarska Sportowa Arena o drugiej lidze i bytowaniu w tej drugiej lidze wielkopolskich drugoligowych zespołów. Zatem jesteśmy w Gnieźnie. Sklep Polski MKK Gniezno i prezes Tomasz Konowalski. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór wszystkim radiosłuchaczom.
Panie prezesie, w drugiej lidze koszykarzy w swojej grupie A zajmujecie drugie miejsce. Bilans 10 zwycięstw, 3 porażki. Dobry bilans u siebie, 6 zwycięstw, 1 porażka. W ostatniej kolejce z rezerwami Treflas Opoc u siebie zwycięstwo 2 punktami, 81-79. Myślę, że gdy spogląda pan na tabelę, gdy tak po weekendzie, czy jeszcze w weekend rzucił pan okiem w tę tabelę, to spokojny pan był, że to jest taka dobra pozycja, dobry bilans drużyny z Gniezna?
Oczywiście sama pozycja i wynik mnie jak najbardziej cieszy. Natomiast no, nasza grupa A pokazuje cały czas, że tutaj raczej nikt nie może być do samego końca pewny tego, na którym miejscu ten sezon się skończy. Jest to bardzo wyrównana. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak wyrównana grupa była, gdzie praktycznie 10 zespołów, nawet może 11, tak mocno będzie walczyło o play-offy i o to rozstawienie, to jak najlepsze miejsce przed play-offami. Także no, przed nami bardzo trudna na pewno runda rewanżowa, która się już od stycznia zbliża.
Bo nawet macie taki sam bilans jak drużyna z Torunia, która jest na pierwszym miejscu, czyli 10 zwycięstw, 3 porażki, jak wspomniałem u siebie, 6-1. Panie trenerze, panie trenerze, też mogę mówić, bo prowadzi pan jeden z gnieźnińskich zespołów w klubie, więc pomyłki nie ma. Ta jedyna porażka pierwszej drużyny u siebie to akurat z Mixtolem Tarnowo-Podgórne. A trener Rafał Urbaniak akurat jest tutaj też gościem w studiu.
Witam bardzo serdecznie kolegę Rafała.
Witam również.
Trener Rafał jest bardzo zadowolony, że jako jedyny zdobył Gniezno, to przed wejściem do studia mi jeszcze powiedział. No ale ten mecz chyba też pokazał właśnie, jak wyrównana jest ta grupa, a poza tym z Tarnowią, to drużyna z Gniezna zawsze emocjonujące mecze toczyła.
Zgadza się. Tutaj to już jest taka prawdziwa historia derbów między naszymi zespołami. To śmiało mogę powiedzieć, że już od ponad 10 lat, bo pamiętam te pojedynki jeszcze sprzed awansów naszych do drugiej ligi i one też elektryzowały i były bardzo emocjonujące. Natomiast oprócz tego, że derby derbami, my tutaj jako kluby wobec siebie zawsze i trenerzy podchodzimy do siebie z wielkim szacunkiem, ale też z wielką sympatią, także akurat tutaj między klubami Tarnowa Podgórnego czy Gniezna nie można mówić o jakiejś zawiści. Zawsze sportowa rywalizacja, no wygrywa w ostatnich latach ten, który, tak można powiedzieć śmiało, ma lepszą dyspozycję dnia, bo oba zespoły od kilku lat dobrze budowane i zawsze w czubie ligowej tabeli.
Panie trenerze, mówi pan o pozycję wyjściową przed play-offami, ale w szerszej perspektywie o takie cele na ten sezon trzeba spytać. Druga liga to są niezwykle rozbudowane później play-offy, bo pierwsza runda to są mecze jeszcze wewnątrz grup, a później 3-4 rundy, tak, łącznie z finałem, aż gdy już te grupy są wymieszane. A jeszcze, żeby było mało, z tych wszystkich czterech grup drugiej ligi, a w każdej jest 16 drużyn, tylko jedna drużyna awansuje do pierwszej ligi, a do tej pory to były chociaż 3 drużyny, więc nawet w tym półfinale każdy miał chociaż 2 życia, bo mógł walczyć o awans. A co jest celem, tak przybliżyłem, żeby słuchacze też mieli świadomość, o co się gra w drugiej lidze, a co jest celem MKK Gniezno na ten sezon?
No tu trzeba też śmiało powiedzieć, że my startowaliśmy do sezonu z chęcią wygrania jak największej liczby spotkań i walczenie. No w zeszłym roku udało nam się grudzień zakończyć na pozycji lidera. W drugiej rundzie jakieś 2 potknięcia, niezłe play-offy, chociaż dużo mocniejsze od nas okazał się Kraków. Nigdy nie przeszliśmy tej drugiej rundy, że tak powiem, play-offu. Gdzieś trafialiśmy na takie dosyć mocne zespoły. Kiedyś między innymi Górnik Wałbrzych, który już jest w ekstraklasie. Więc przejście tej drugiej rundy to jest taki nasz, jak gdyby, taki podstawowy cel. Natomiast to, co pan mówi, no cała ta historia z jednym zespołem, który awansuje, to myślę, że jest taka dosyć niemiła niespodzianka, którą PZKOSZ tutaj ufundował wszystkim klubom, które uczestniczą w tych rozgrywkach. Tłumaczą to w jakiś sposób reformą, aczkolwiek rozgrywanie później pojedynku o miejsce trzecie i czwarte dla samego medalu, gdzie być może trafić, nie wiem, ktoś z Pomorza na zespół z Krakowa czy jakiś inny I gramy wtedy o tak zwaną przysłowiową pietruszkę. Myślę, że to już jest trochę takie przegięcie i niepotrzebne robienie na koniec sezonu jeszcze długiego i drugiego sezonu kosztów.
64 zespoły grają w całej Polsce, w Polsce w drugiej lidze i do tej pory awansowały 3, a teraz tylko jedna. To faktycznie kiedyś trener Rafał Urbaniak, gość w studiu, powiedział mi po jednym z meczów, to jest jak wygrać w Totka, awansować do pierwszej ligi.
Tak, myślę, że tutaj mógłbym się w 100% podpisać pod słowami pana Rafała, bo faktycznie nawet jeżeli są kluby, a wiemy dobrze z trenerem Rafałem, że w Polsce są kluby, które budowały na to mocne budżety i chcą o to walczyć, to myślę, że gdzieś będzie duży zawód. A ja tak usprawiedliwiając, bo może nie wszystko jest budowane w oparciu o budżety, ale myślę, że takie zespoły jak Tarnowo, Gniezno czy nawet Międzychód, który tutaj po sąsiedzku z nami rywalizuje w tej grupie, a będzie kompletnie zdrowy, to też może pokazać, bo już raz taką niespodziankę zrobił, że mimo iż wielkiego budżetu tam nie było takiego rekordowego, ale udało się awansować, więc wszystko jest możliwe, jest to tylko sport, pieniądze nie grają. Różne rzeczy mogą się wydarzyć jeszcze w drugiej rundzie.
Panie trenerze, też rozmawiałem z moimi gośćmi w studiu, bo jest tu też Krzysztof Karpowicz, reprezentujący Poznań.
Pozdrawiam.
Brakuje wam pewnie trochę tych derbów z poznańskimi drużynami. Kiedyś pamiętam, to nawet z Pyrą w playoffach graliście chyba 3 sezony temu. Takie nawet emocjonujące mecze, bo wy wygraliście w Poznaniu, a Pyra, ale za mało wygrała w Gnieźnie i to też oddaje, powiedzmy, istotę tych derbów. Natomiast jeśli chodzi o dom, to jeszcze wtedy to była ta duża hala imienia Mieczysława Łopatki. No przede wszystkim teraz piłkarki ręczne tam grają, ale drugi sezon gracie w innej hali, mniejszej, tak?
Tak, no jest to też spowodowane gdzieś tam wymogami, jakie piłkarki ręczne mają odnośnie tego, że nie rozgrywają tych spotkań ligowych na parkiecie, tylko muszą być rozwijane specjalne te maty, gumy. No i ta hala została jak gdyby tutaj na prośbę władz oddana jak gdyby do użytku bardziej piłkarką ręczną i futsalistą, bo oni mogą na tym również grać i trenować. No my gramy na takiej sali szkolnej. Jak się okazuje, jest ona dosyć szczęśliwa dla nas. No tak i tak jest to tylko połowa spotkań w sezonie, resztę trzeba grać na wyjeździe. Więc myślę, że pomoc kibicom to raz, ale my musimy się też skupiać na tym, żeby wygrywać te mecze wyjazdowe, bo jak sam pan redaktor powiedział, w tych meczach domowych idzie nam całkiem nieźle, trzeba się skupić na wyjazdach. A co do derbów, no to z punktu widzenia prezesa i kogoś, kto też liczy pieniądze, no bardzo mi szkoda, że nie pojadę do 3 zespołów poznańskich, bo mamy tutaj w zasadzie miasto za Miedzą, więc bliziutko mniejsze koszta, no ale to też ktoś tak wymyślił gdzieś w PZ-koszu. Tarnowo ma jeszcze bliżej niż Gniezno, też nie gra w Poznaniu. No na to my już nie mamy wpływu, musimy się po prostu z tym pogodzić. No i jeździć troszeczkę dalej.
Natomiast o skład teraz zapytam, bo nie brakowało doświadczonych zawodników w drużynie gnieźnińskiej, też teraz tacy są, ale jest też trochę młodzieży, a wiemy, że MKK Gniezno to jest też coś więcej niż tylko ta pierwsza, drugoligowa drużyna, że są te grupy młodzieżowe, więc jak wygląda ta struktura sportowa całego klubu MKK Gniezno?
No faktycznie nasz skład drugoligowy w kilka ostatnich sezonów bardzo się zmienił. W tej chwili w zasadzie gramy, no jest 3 zawodników, których jest poza Gniezna, reszta to są wychowankowie klubu i to mnie przede wszystkim bardzo cieszy, że ta nasza praca przez ileś lat wstecz gdzieś tam nie poszła na marne. Udało się zatrzymać chłopaków w Gnieźnie i oni mogą teraz sobie z powodzeniem grać tutaj w swoim takim rodzimym klubie. Ale oprócz tego mamy 2 zespoły rezerw w trzeciej lidze, gdzie występują chłopcy od powiedzmy 14 roku życia wzwyż. Nie licząc gdzieś tam jednego kolegi, który przyjechał, chłopca z Ukrainy, reszta to też są sami gnieźnianie. No nie mamy takiego budżetu, żeby myśleć o tym, żeby ściągać tutaj zawodników, czy nawet młodzież z całej Polski, więc musimy bazować głównie na tym, co samemu uda nam się w klasach sportowych, podobnie myślę, jak to w Poznaniu u Pyry jest, bazujemy na tych klasach sportowych i staramy się tych chłopaków rozwijać na miejscu. Przykład drugiej ligi, bo chyba jesteśmy jednym z niewielu zespołów, nawet w naszej grupie, gdzie większość składu to wychowankowie, pokazuje, że jest to też w jakiś sposób jakaś droga. Jest może ona trudniejsza, ale jest to jakiś sposób na to, żeby budować niezły zespół senior.
A jeśli chodzi o sporty halowe, chyba jesteście w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że też w Gnieźnie nie konkurujecie jakoś z innymi dyscyplinami sportu, bo no wiadomo, Żużel ma swoją specyfikę, to jest tylko jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o zasoby kadrowe, sport dla wybranych, a jeśli chodzi o masowość, no nie ma siatkówki męskiej, nie ma jakiejś męskiej piłki ręcznej, więc powiedzmy tylko z hokejem na trawie ewentualnie, no i z wszechobecną piłką nożną pewnie gdzieś tam rywalizujecie, żeby młodych, utalentowanych sportowo chłopaków do siebie zapraszać w swoje szeregi.
Zgadza się, aczkolwiek jakby się tak przyjrzeć troszeczkę głębiej, to tych dyscyplin sportowych klubów w Gnieźnie mimo wszystko jest dosyć dużo. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że ja tak z punktu widzenia i nauczyciela wychowania fizycznego, już od wielu lat również dyrektora szkoły, no mogę śmiało powiedzieć, że połowa dzieciaków mimo to w Gnieźnie jest nadal niezagospodarowana, że tak powiem, sportowo. No trzeba powalczyć teraz o dziecko, nie tylko atrakcyjne zajęcia, nie tylko atrakcyjne składki dla rodziców, no ale żeby oderwać ich dzisiaj od telefonu, od gier, od konsoli, no to naprawdę trzeba się troszeczkę pogimnastykować. Później, kiedy te dzieci już mają o dziwo 15-16 lat, rodzice zaczynają wyzwaniać, szukać jakiejś alternatywy. No czasami, tym bardziej w przypadku takiej koszykówki, no jest to już troszeczkę za późno, żeby takie, nazwijmy to, bardziej zaawansowane treningi prowadzić, bo zresztą koledzy w studiu dobrze wiedzą, że na poziomie drugiej ligi już występują 15, 16 czy 17 latkowie, no i nikt tak sprzed kanapy, sprzed konsoli nie wejdzie sobie na parkiet i na jakimś określonym poziomie, no nie zagra. No na to trzeba jednak wielu lat jakiegoś tam treningu i przygotowania, żeby jakiś tam poziom przyzwoity prezentować.
Wracając do zespołu drugoligowego, w najbliższą sobotę wyjazd do SMS-u do Cetniewa, czyli jeden z wielu wyjazdów nad morze, tym razem ten najdalszy, bo aż tam na szczyt Polski. A jeszcze przed świętami u siebie 20 grudnia w sobotę zagracie z Akademią
Gorteta. Tak jest, sobota o godzinie 16, zgadza się.
Z drużyną
tak, no,
z Gdańska. 20 grudnia.
Dwa spotkania z zespołami nad morza. Dobrze, że robi się taka trochę odwilż i tak dalej, bo tak tydzień, dwa tygodnie temu, kiedy by trzeba było jechać do tego Władysławowa, myślę, że humory byłyby jeszcze gorsze. Jest to dosyć daleki wyjazd, zawsze troszeczkę męczący. No my jedziemy z nastawieniem, żeby go wygrać oczywiście, natomiast jest to drużyna nieobliczalna. Bardzo młoda, wiadomo, sprawna, wybiegana. Myślę, że żaden zespół nie poświęca tyle godzin na trening w tygodniu, co chłopaki we Władysławowie. Ale to też ma być przyszłość jakiejś polskiej koszykówki. Więc zawsze z nimi są mecze dosyć ciężkie, szczególnie na wyjeździe, bo mówię, to podróż, no mimo wszystko zawsze jest jakaś męcząca i uciążliwa.
A później 20 grudnia o 16 mecz u siebie z zespołem z Gdańska. Tomasz Konowalski, prezes sklepu polskiego MKK Gniezno, był naszym telefonicznym gościem. Dziękuję, panie prezesie.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i bardzo serdecznie pozdrawiam kolegów, trenerów, którzy są w studiu, a przede wszystkim miłośników basketu w Wielkopolsce.
Dziękujemy bardzo. Goście słyszeli, słuchacze też słyszeli, a panu życzymy udanego treningu, bo wiem, że na 20 już pan tam leci na trening. W takim razie
jadza się.
Wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo, dziękujemy bardzo, powodzenia w kolejnych meczach, a my wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi z klubów około poznańskich, Pyra, AZS Szkoła Gortata, Krzysztof Karpowicz, Mikstol Tarnowia, Tarnowo Podgórne, Rafał Urbaniak, trener. Panie Krzysztofie, jeśli chodzi o Pyrę, to ta współpraca ze szkołą, o tym wspomniał też prezes Gnieźniński, okazuje się kluczowa, żeby budować klub ze strukturą, który ma być czymś więcej niż tylko pierwszy zespół, grający obojętnie w której lidze, ale żeby było coś więcej, to jednak jakaś współpraca ze szkołą musi być. Te klasy sportowe wydają się być taką podstawą.
Tak, oczywiście. Piramida szkoleniowa to nie jest taka rzecz, którą można sobie zbudować od zaraz i natychmiast. To są lata pracy, lata szukania ludzi, którzy chcieliby w tym uczestniczyć, pracować nad tym wszystkim. To jest nasza spuścizna po Tadzie Dudzińskim, który to 30 lat temu rozpoczął. My możemy powiedzieć, że w tej chwili zbieramy owoce jego pracy. Współpraca ze szkołami podstawowymi to jest dla nas klucz, ponieważ tam się wszystko zaczyna. Nabór do klas sportowych, pierwsza, druga klasa, nasi trenerzy, którzy w zasadzie wszyscy pracują w szkołach podstawowych jako nauczyciele wychowania fizycznego, zajmują się tym, tą młodzieżą, to oni właśnie robią te, budują te podstawy koszykarskie, to oni zaszczepiają w tych młodych ludziach tą chęć bycia sportowcem w cudzysłowie, zaszczepiają tą kulturę fizyczną, postawy, mentalność, a później oczywiście współpraca ze szkołą Marcina Gortata to jest kolejny etap, bo po zakończeniu szkoły podstawowej duża część tych chłopców z tych szkół podstawowych trafia do szkoły Gortata, ale nie wszyscy. Każdy oczywiście ma swoją wizję edukacyjną i może pójść w każdym kierunku. Nikomu niczego nie zabraniamy. Natomiast nie ukrywam, że współpraca ze szkołą Gortata przynosi wiele korzyści, obopólnych oczywiście. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, ponieważ ta piramida jest, tak jak pan powiedział, już taka troszeczkę ustabilizowana. Dla nas w tej chwili tutaj przysłuchujemy się rozmowom kolegów na temat budżetów, na temat aspiracji i tak dalej. Dla nas druga liga jest swego rodzaju zakończeniem, najwyższym poziomem tej piramidy szkoleniowej, gdzie naszym celem jest wdrażanie tych młodych ludzi, młodych zawodników z poziomu juniora starszego do zespołu pierwszego. I to jest jakby naturalna kolej rzeczy.
Jak się wyróżnią i będą lepsi, to wysłać w świat.
Jeżeli będą mieli taką potrzebę, będą chcieli świat, nie ma problemu. My po to jesteśmy, żeby szkolić młodzież przede wszystkim, jako już poprzednia nazwa, Młodzieżowy Klub Koszykówki. To jest nasza główna misja, krzewienie tego sportu wśród dzieci i młodzieży. Natomiast zespół drugoligowy jest zwieńczeniem tej pracy i daniem szansy na grę tym młodym ludziom właśnie.
I grają ci młodzi ludzie
tak
w drugiej lidze?
Tak, oczywiście. I będziemy starali się w kolejnych latach ten odsetek grającej młodzieży jeszcze bardziej zwiększyć.
Natomiast w Tarnowie Podgórnym są też grupy młodzieżowe, ale odnoszę wrażenie, trener Rafał Urbaniak, że na dole, okej, gdy jeszcze to są chłopacy, powiedzmy, z Tarnowa Podgórnego, z gminy Sokolic, to jakoś łatwiej ich skupiać, a później jednak się gdzieś rozjeżdżają, te szkoły wybierają gdzie indziej i przynajmniej jeśli chodzi o najstarsze grupy wiekowe, pewnie jest tego trochę mniej. Jak to wygląda u was?
Tak to dokładnie wygląda, że gdzieś tam od dołu, tak jak pan redaktor powiedział, czyli nawet ten wiek wczesnoszkolny, czy nawet mamy grupę jeszcze końcówki przedszkolaków, gdzie to jest w formie jednak, wiemy dobrze, bardziej zabawy niż stricte koszykówki. Przez te pierwsze klasy podstawówki rzeczywiście mamy praktycznie w każdym roczniku po dwie grupy. Jest tyle chętnych dzieciaków do trenowania. No przychodzi gdzieś tam ta końcówka podstawówki, inne problemy, wybór szkoły, zazwyczaj wybierane miasto, w którym gdzieś tam dzieciaki idą do szkoły. No i to w większości przypadków nam gdzieś tam rozsypuje zespół lub też po prostu gdzieś zabiera większą część składu danego w danym roczniku, no i wtedy jest problem z kompletowaniem, jakby z kontynuacją pracy z tymi dziećmi, które zostały, bo wiadome jest też, że niektóre z tych dzieciaków zostają w Tarnowie, bo jest bardzo są dwie bardzo dobre szkoły, i liceum, i technikum o bardzo wysokim poziomie i niektórzy na pewno i w przyszłości też wybiorą Tarnowo Podgórne. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie jest to jakby w pełni i 100% pewne, że dany rocznik, który idzie do liceum, zostanie w tym składzie i będzie mógł grać i trenować w przyszłym roku.
Ale jeśli chodzi o koszykówkę młodzieżową, to w lutym bardzo ciekawe wydarzenie się odbędzie właśnie dla chłopaków 13-letnich bodajże, tak?
13-latków.
13-latków, to jest centralna europejska koszykówka młodzieżowa. Liga Koszykówki Młodzieżowej. Tak, Centralna Europejska, aż tak tłumacząc też tą angielską nazwę, tak. Central European Basketball Youth League, jeżeli już mielibyśmy... Tak.
W skrócie CABLE.
CABLE, to tak po polsku. Tak, i to są międzynarodowe rozgrywki, do których tak przystępujecie, tak proszę powiedzieć o tym turnieju, bo to będzie fajna inicjatywa.
Tak, no my do tej ligi już przystąpiliśmy właśnie po raz pierwszy w tym sezonie. Ta liga jest jakby tworzona w różnych rocznikach. My bierzemy udział naszym zespołem tylko i wyłącznie w dywizji czy w grupie U13, czyli do 13 lat. Mamy w zestawieniu 28 drużyn, zarówno z Ukrainy, ze Słowacji, z Austrii, z Niemiec, oczywiście z Polski i z Czech. Są rozgrywane turnieje, 7 dokładnie turniej u nas w tym U13 będzie rozegranych, z czego my weźmiemy w 3 turniejach udział. Zbiera się punkty za każdą wygraną, ewentualnie zbiera się odpowiednią ilość punktów. Najlepsza 8 gra finał w Żarach, bodajże pod koniec marca, z tego co się orientuję.
W 3 weźmiecie udział, a ten jeden zorganizujecie sami, tak właśnie? Tak,
tak, ten jeden to będzie jeden z tych 3 właśnie, w którym weźmiemy udział. 6-8 luty u nas zapraszamy serdecznie do Tarnowa Podgórnego, będziemy grać na naszej drugoligowej hali. Będziemy gościć 5 zespołów, 2 z Polski, z Czech i ze Słowacji bodajże. Także...
To okazja naprawdę pograć międzynarodowo i tak się sprawdzić. To zawsze frajda też, no. I szkoleniowo też.
Tak, i szkoleniowo, i rzeczywiście rocznik i jednostki, i jakość tej naszej drużyny jest coraz lepsza. W zeszłym roku braliśmy udział w nieoficjalnych mistrzostwach Polski U12, jeżeli można tak to kategoryzować. I gdzieś tam byliśmy w czubie tych najlepszych zespołów i to gdzieś popchnęło nas do tego, żeby bardzo mocno tą ekipę akurat rozwijać, dać jej szansę grania nie tylko w tych ogólnopolskich rozgrywkach, ale też spróbować swoich sił w tym CABLE-u. Do tej pory zagraliśmy 2 turnieje, 1 w Żarach. Wygraliśmy 3 spotkania, przegraliśmy 2, byliśmy teraz w Piliźnie, gdzie wygraliśmy wszystkie spotkania, także i wygraliśmy cały turniej, także naprawdę fajnie, dzieciaki robią super robotę, sztab trenerski oczywiście też, no ale przede wszystkim podchodzimy do tego też, że to jest super przygoda dla nich i zbieranie doświadczenia cały czas.
Krzysztof Karpowicz odnośnie celów drugoligowej drużyny Pyry wprost powiedział, że chodzi o to, żeby tam grali młodzi zawodnicy, jakoś nie chcecie się rozpychać, jakichś snów o awansie, tutaj nie będziemy snuć, zresztą mamy pierwszoligową drużynę w Poznaniu, gdzie też wychowanków Pyry można zawsze znaleźć, jakby nie patrzeć.
Jakbyśmy się rozejrzeli, jak rozejrzeli wokół, to wszędzie ich spotkamy.
Tak, nawet w Tarnowi.
Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, my koncentrujemy się na szkoleniu młodzieży. My koncentrujemy się na przygotowaniu tych młodych ludzi do dorosłości poprzez koszykówkę, do tego, żeby znaleźć swoje miejsce, czy to na poziomie pierwszoligowym, czy może dalej, ale jako ludzie też byli przez nas za pomocą sportu wychowywani. A to, że na ten moment całkiem dobrze, myślę, sobie radzimy w rozgrywkach młodzieżowych i to już któryś rok z rzędu, no chyba potwierdza to, że idea jest słuszna, a posiadanie zespołu drugoligowego, który jest swego rodzaju końcówką tej piramidy, jest na miejscu.
Mhm. Natomiast teraz pytanie do Tarnowa Podgórnego, bo tutaj te cele pewnie są troszeczkę inne, chociaż gdy pytam o awans, a co roku trenera Urbaniaka i prezesa Szymona Drobinę to ten awans tak podpytuje, czy walczyć będzie drużyna, czy nie. Ostrożnie podchodzicie, bo wiemy, jak rozbudowane są play-offy. Sam pan zresztą powiedział, że w tym roku awansować to jak wygrać w Totolotka, bo z 64 drużyn w całej Polsce tylko jedna wywalczy awans do pierwszej ligi, ale właśnie trochę powalczyć play-off. W play-offach macie sponsora tytularnego, to też jest bardzo cenne na pewno, że w Poznaniu, w okolicy ktoś komercyjnie chce dać parę złotych na sport, to zawsze bardzo cenimy. Ale właśnie, co jest takim celem na was? Myślę, że nie tylko pozycja wyjściowa przed play-offem.
To jest jakby pierwszorzędne. No musimy mieć dobrą pozycję, żeby po pierwsze pierwsza runda, która jest nietypowa, bo jest meczem i rewanżem tylko i wyłącznie. Miejsce w tabeli tutaj nie robi żadnej różnicy praktycznie. Powiem szczerze, że jak weszła ta formuła pierwszej rundy, to zacząłem się zastanawiać i rozmawiać z trenerami, że jednak nawet wyżej rozstawiony zespół ma gorszą sytuację, bo gra drugi mecz u siebie praktycznie, więc może być sytuacja różna po przegranym pierwszym meczu. No ale to już pomijając ten fakt, to trochę mamy, myślę, podobny plan jak Gnieźno, bo jesteśmy zbliżeni w jakiś sposób budżetowo, że no, chcielibyśmy powalczyć o tą drugą rundę. Historia pokazuje, że zespoły, które przeszły tą drugą rundę, później już jest sytuacja taka, że no, różnie rywalizacja się układa. Faworyzowane kluby czasami nie dają rady wygrywać ważniejszych meczy, bo w lidze na przykład wygrywały po 50, nie są przygotowane do rywalizacji na wyższym poziomie. Gdzieś tam mówię o mentalnej strefie, sferze. Ale no, w zeszłym roku Leszno też pokazało, że można gdzieś tam z niższej pozycji niezbyt faworyta wywalczyć awans. Także
trzy drużyny wtedy awansowały?
Oczywiście, tak. Inna była zupełnie sytuacja i też trudno rokować, w jaki sposób kluby podejdą w tym roku do rywalizacji, bo tak jak prezes Gniezna powiedział, no to są zawsze też koszty i być może niektórym klubom nie będzie się opłacało gdzieś tam próbować wejść nawet do półfinału, bo to są dodatkowe koszty, nie mające jakby szans wejść do ligi wyżej. To jest takie kwestia jakby podejścia klubów. Byliśmy ostatnio na spotkaniu z wysłannikami Polskiego Związku Koszykówki i na dniach, myślę, że do końca stycznia dowiemy się, że będzie reorganizacja mimo wszystko drugiej ligi, bo tych zespołów jest za dużo w grupach. W jakim kształcie to będzie i od kiedy wejdzie ta reorganizacja, czy to będzie podział na grupy z mniejszą ilością drużyn, czy będzie podział na, nie wiem, dywizję A, B, żeby zmniejszyć tą ilość drużyn, trudno powiedzieć jeszcze. Wydaje mi się, że związek nie jest przygotowany na tyle merytorycznie, żeby przekazać nam te informacje, ale na pewno będzie jakaś zmiana, a tam początkiem tej zmiany też jest właśnie to, że w tym roku tylko jeden zespół awansuje. Nie?
To trzeba po prostu zmniejszać jakoś systematycznie pewnie liczbę drużyn, no zobaczymy. 64 to jest dużo, tak. Tu akurat o wielkopolskich drużynach mówimy, dwie grupy w gronie 16 drużyn. No podejrzewam, że mówi pan o przejście drugiej rundy play-off, mówił pan o awansie o drugiej rundzie play-off, tak. Żeby ją przejść.
Żeby ją przejść, może tak.
Drużynie z Gniezna też się nie udało. Tak. To może w takim sezonie, gdzie ten awans jest tak odległy, to może właśnie uda się wtedy przejść. Ciekawe, jak się rywale zachowają. Powoli musimy kończyć, a na dogrywkę czasu dzisiaj nie mamy, chociaż myślę, że jakiś remis w studiu osiągnęliśmy, to króciutko zaprosimy na najbliższe mecze, skoro rozmowę z prezesem Gniezna też kończyliśmy zaproszeniem. Najpierw wyjazd, a potem 20 mecz w Gnieźnie. Jeśli chodzi o Pyrę, w sobotę o 19:00 drugi zespół ze Stalu Zielona Góra. Wasza hala POSIR B na Chwiałce. Tam jest w ogóle dzień koszykarski. O 13:00 gra Wiara Lecha, o 16:00 koszykarki Muksu w pierwszej lidze, a o 19:00 gra Pyra, więc zapraszamy, panie prezesie, tak?
Tak, jak najbardziej. Maraton.
Na Pyrę. Można na wszystkie mecze iść i spędzić dzień z basketem, choć imprez sportowych nie brakuje. A Mixtol Tarnowia, Tarnowo Podgórne, teraz wyjazd do Gdyni, nad morze, bo tych wyjazdów nad morze nie brakuje. I 20 grudnia z Gakiem Gdynia, czyli kolejna drużyna z Gdyńska, u siebie, tak? I walka o twierdzę.
Jeszcze tutaj dopowiem, że w niedzielę mamy teraz dwudniowy wyjazd na Pomorze. W sobotę zagramy z Gdynią. W niedzielę gramy przełożony zaległy mecz z Władysławowem.
Mamy
dwumecz, to jest ten zaległy mecz, o którym
mówiłem. Takie ekonomiczne podejście. Jeden wyjazd, ale nocleg trzeba znowu wykupić, czyli znowu wydać trzeba pieniądze w drugiej lidze.
Dokładnie.
Ale przecież sponsora macie tytularnego.
W Stetniewie nowy hotel otwierałem.
Tak? Ale drogo podobno może być. Chociaż poza sezonem nie wiadomo. No, może będzie troszeczkę...
Nie było miejsc, dzwoniłem, nie mają miejsc.
Ale jak będziecie mieli czas, to po półwyspie się chociaż przejedźcie. Fajnie tam jest, tylko wieje, czasami czapkę trzeba umyć. No dobrze, to tyle. Zapraszamy na mecze koszykarskich drugoligowców, bo zbliża się godzina 20, więc ten czas faktycznie się kończy. Telefonicznie rozmawialiśmy z Tomaszem Konowalskim, prezesem MKK Gniezno. W studiu Rafał Urbaniak, trener Mixtol Tarnowo-Podgórne i Krzysztof Karpowicz, szef sekcji koszykówki w Pyrze AZS Szkole Gortata Poznań. Jarosław Pachczyński program zrealizował. Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję.